Cześć, witam Was bardzo serdecznie w domowej filmotece. To jest pierwszy odcinek w nowym roku, w nowej rzeczywistości. Mamy piękną pogodę za oknem, jest śnieżno-biało, lekko mroźnie, to jest cudownie, jest idealna pogoda na to, żeby usiąść sobie z jakąś gorącą kawą czy herbatą, otulić się ciepłym kocem i posłuchać domowej filmoteki. Tak jak Wam wspominałam w ostatnim odcinku, kiedy to zamykaliśmy rok 2020, formuła domowej filmoteki nieco się zmieni. Odcinki będą się pojawiały mniej więcej co 2 tygodnie, 2,5 i jeden będzie poświęcony typowo krajowi i produkcjom z tegoż kraju, natomiast drugi odcinek będzie swoistego rodzaju podsumowaniem poprzedzającego miesiąca. I tak, jesteśmy teraz w styczniu, w związku z czym kolejny odcinek pojawi się w pierwszą niedzielę lutego, czyli 7. W każdym takim odcinku podsumowującym znajdzie się przegląd najważniejszych wydarzeń popkulturalnych, ale również tych produkcji, które wyszły na małym ekranie, zarówno serialowe, jak i filmowe, a które być może gdzieś Wam się omsknęły i do których warto by było wrócić. Poza produkcjami stricte wizualnymi postaram się zawrzeć w naszym miesięcznym przeglądzie informacje dotyczące nowości książkowych, jak i komiksowych, o ile oczywiście coś ciekawego i fajnego wyjdzie na naszym rynku, ale również też postaram się, aby informacje a propos festiwali, które mam nadzieję również w tym roku będą online, były obecne w domowej filmotece i w których mam nadzieję będziecie uczestniczyć tak jak ja, bo jest to jedno z moich przyrzeczeń na nowy rok 2021. I zanim przejdziemy do sedna sprawy, do tego filmowego mięsa, w którym będziecie mogli się zatopić, to pragnę przypomnieć, że każdy z moich odcinków możecie komentować za pośrednictwem maila. Jego adres znajdziecie jak zawsze w opisie odcinka. Dzielcie się swoimi sugestiami, zadawajcie pytania, na pewno na każde z nich odpowiem. A teraz czas na filmotekę sprzed lat, czyli klasyka na małym ekranie. Filmoteka sprzed lat to nowy dział w domowej filmoteki, w którym będę Wam przybliżała produkcje z poprzedniego wieku, które pojawiły się na naszym rynku europejskim, które w jakiś sposób odznaczyły się i do których warto by było sięgnąć. Dzisiejszy odcinek jest poświęcony Danii, w związku z czym należy zwrócić uwagę, że duńska kinematografia stawiała na początku swojej kariery filmowej na melodramaty. Jedną z takich czołowych aktorek, która grała w tego typu produkcjach, była Asta Nielsen, którą możecie kojarzyć z filmu pod tytułem Przepaść. Asta Nielsen była uważana za swoistą seksbombę, duńską seksbombę. W filmie Przepaść zagrała kobietę niestałą w uczuciach, która zostawia swojego narzeczonego dla artysty cyrkowego. Film ten może nie jest odkrywczy, może nie jest tak bardzo bogaty narracyjnie, ale należy zwrócić uwagę na fakt, iż została wykorzystana w nim scena uwodzenia za pośrednictwem Lassa, która odbiła się szerokim echem na duńskiej ziemi, w związku z czym sam film zyskał ogromną popularność. Kolejną produkcją, którą warto jest obejrzeć i która już została dostrzeżona na festiwalach i nagrodzona zarówno Złotym Globem, jak i Złotym Lwem, jest film pod tytułem Słowo. Produkcja ta powstała na podstawie twórczości Kaja Munka, pisarza, który przeszedł do duńskiej historii jako antynazistowski symbol, gdyż otwarcie on sprzeciwiał się faszyzmowi zarówno Mussoliniego, jak i Hitlera, za co Niemcy go uprowadzili i zamordowali. Sam film natomiast przedstawia historię młodego Johansena, który postawiwszy zmysły, postanawia wzorem Jezusa Chrystusa głosić Słowo Boże i wzywać do pokuty i oczekiwania na odkupienie mieszkańców. Próbuje on przekonać okoliczną ludność, iż należy postępować godnie, należy wyczekiwać odkupienia, gdyż tylko ono może nas uratować i zbawić ode złego. Ojciec Johansena, widząc jak syn się zachowuje, co robi, co mówi, modli się do tegoż samego Boga, aby przywrócił synowi zmysły, aby się uspokoił i aby syn nie zwracał na siebie tak wielką uwagę. Punktem zwrotnym w fabule tej produkcji okazuje się być śmierć siostry Johansena, po której cała rodzina przechodzi duchową przemianę. Jest to mistyczny film o potędze wiary, która ma uleczyć nie tylko ciało i duszę. Jest to produkcja dla cierpliwego i uważnego widza, dla którego rozważania teologiczne nie będą tylko wyzwaniem, ale również i podwaliną, swego rodzaju zalążkiem do dyskusji o sile wiary, którą konfrontujemy z życiem doczesnym. Kolejnym filmem, do obejrzenia którego chciałabym Was zachęcić, jest produkcja duńsko-szwedzka pod tytułem Pele Zwycięzca. Film ten zdobył Oscara za nieanglojęzyczną produkcję, a powstał on na podstawie pierwszego tomu powieści Martina Andersena Nexo. Jest to historia o chłopcu imieniem Pele, który wraz ze swoim ojcem wyjeżdża ze Szwecji do Danii za przysłowiowym chlebem. Oboje pragną lepszego życia, lepszego jutra, tymczasem rzeczywistość okazuje się bardzo brutalna, zostają oni zmuszeni do pracy na folwarku jako zwykli robotnicy i muszą stawić czoła nie tylko dniu codziennemu, ale i swoim wyobrażeniem o tym, że życie w Danii jest dużo lepsze niż miejsce, z którego pochodzą. Oboje, zarówno ojciec, jak i syn, muszą przystosować się do nowego życia, do nowego języka, co się udaje tylko jednemu, i dalej walczyć o swoje lepsze życie, o lepszą godność. Seans długi, bo 2,5-godzinny, w związku z czym również dla cierpliwego widza, któremu niestraszne są takie tematy jak migracja czy szukanie swojego miejsca na ziemi. O ile poprzednie filmy, o których wspomniałam, mogłyby się Wam wydawać, że są nowe bądź obce, o tyle dwie następne propozycje, które mam dla Was, na pewno gdzieś Wam się obiły o uszy, a z pewnością jedna, która była szeroko wypuszczana w publicznej i prywatnej telewizji. Pierwszą z nich jest film pod tytułem Uczta Babette na podstawie opowiadań Karen Blixen, opowiadająca o małej społeczności, dosyć zamkniętej społeczności purystów, w której to wkrada się nowa osoba z zewnątrz. Tą osobą jest oczywiście Babette, skromna kucharka, która szczęśliwym zbiegiem okoliczności wygrywa na loterii, w związku z czym postanawia uczcić tą wygraną i organizuje wielką ucztę, wielkie przyjęcie dla swoich pracodawczyń. Podczas tak wystawnej kolacji każda z nich będzie miała okazję pogodzić się niejako ze swoim życiem i stawić czoła pożądaniom tego świata, od którego do tej pory stroniły. Tak jak wspomniałam, Uczta Babette to produkcja na podstawie opowiadań Blixen, w którym to autorka dotyka problemu egzystencjonalności. W swej twórczości Blixen opisuje, iż aby cieszyć się życiem, należy wyrzec się wszelkich przyjemności świata doczesnego i unikać zmysłowości oraz przyjemności, która jest dobrem najbardziej zakazanym. Mówi nam również, że należy ograniczyć się do absolutnego minimum potrzebnego do życia oraz nie nadużywać dóbr doczesnych. W tak właśnie postępującą społeczność wkrada się Babette ze swoją kolacją, ze swoimi daniami, która pokazuje, że dawanie przyjemności, tutaj w tym przypadku jedzenia, może prowadzić równie do pięknych doznań i odczuć, i że sam akt dzielenia się jedzeniem jest tak samo ważny i potrzebny jak stronienie od przyjemności. Oglądając ten film, miałam flashbacki do innej produkcji, która również w podobny sposób ukazuje, jak jedzenie i co się z nim wiąże, przyjemność z jedzenia i dawania tego jedzenia, może wpływać na zamkniętą społeczność, a mianowicie jest to film Czekolada z Julią Ormond i Johnny Deppem. Tu głównym produktem, który zmienia percepcję odbioru świata, są wyroby cukiernicze z kakao, które podawane są w różnych dziwnych formach, na gorąco, na zimno, na ostro, w różnych maściach i kolorach, ale sam motyw jest ten sam, to znaczy osoba, która podaje te słodkości, zmienia zamkniętą społeczność małego miasteczka, która też żyje w takiej ascezie, w takich limitach, ogranicza się do ekspresji własnych uczuć, chowa przed sobą jakieś urazy, ewentualnie nie opowiada o swoich problemach, i tutaj widzę wątek wspólny tej przemiany za pośrednictwem jedzenia i tego, że przyjemność dawania jest równie ważna i równie potrzebna jak przyjemność odbioru, a smak, który daje nam czy to czekolada, czy jakieś inne potrawy w uczcie Babet, mają nam pobudzić zmysły do tego, żebyśmy się otworzyli na świat i żebyśmy czerpali z niego to, co się da, to, co jest dookoła, a nie zamykali się na zewnętrzne bodźce i ograniczali się, bo to sprawia, że sami czujemy się ograniczeni, zamknięci i jest nam niewygodnie i cierpimy wewnątrz. Uczta Babet dostała Oscara w 1988 roku za film nieanglojęzyczny, również otrzymała BAFTę i została wyróżniona na festiwalu w Cannes. Film jest ciepły, z dobrym przekazem, ma takie pozytywne wibracje, w związku z czym, gdy macie handrę, możecie spokojnie sobie go obejrzeć, a zwłaszcza przed Bożym Narodzeniem, kiedy to przygotowujecie potrawy dla najbliższych, na pewno ten film pozwoli Wam nastroić się i wypełnić jeszcze większą miłością swoje potrawy, które przygotowujecie dla swoich najbliższych. Jedną z najbardziej popularnych serii norweskich, nawet tutaj w Polsce, która była wyświetlana w telewizji, jest oczywiście film pod tytułem Gang Olsena, który doczekał się aż 14 kontynuacji. Główną osią fabuły jest historia życzonych rzeźmieszków, którzy planują wielki skok, który ma im zapewnić niezmierzone bogactwo. Większość części tej serii rozpoczyna się, kiedy grupa wychodzi z więzienia i następuje realizacja misternie uknutego planu, która oczywiście kończy się sukcesem, ale jakoś tak się składa, że w niewyjaśnionych okolicznościach znowu trafiają do więzienia. Wszystkie części serii są oparte na komedii pomyłek, na kryminalnej farsie, w której to mało rozgarnięci rzeźmieszcy próbują dokonać wielkiego skoku. Konkretny i zawsze dopracowany plan Egona Olsena jest tragikomicznie zaprzepaszczony przez jego dwójki pomocników, którymi są Benny Fralsen i Kigel Jensen. To, co urzeka w całej historii, to jest humor, kontrast postaci, którzy tworzą nietuzinkową grupę, tworzą dla siebie taką drugą rodzinę, w której widać prawdziwą więź emocjonalną. Każdy z tych filmów jest dobrą dawką humoru, gdzie przywary głównych bohaterów zostają wyśmiane, obśmiane, ale nie powoduje to, że zmieniamy podejście do nich. Za każdym razem, kiedy my patrzymy na nowe przygody grupki złodziei, myślimy sobie, aha, na pewno coś tu się wykrzaczy, na pewno coś pomylą, coś się wykrzaczy, coś zapomną zrobić i znowu Wam się nie uda. Takie, patrzymy na to z takim przymrużeniem oka i tak sobie myślimy, no i po co Wy się w ogóle staracie? No przecież wiadomo, że koniec końców i tak traficie do kicia. Na fali popularności tej serii powstał jeszcze młodzieżowy film, ale niestety nie zalicza on się do grupy Gangu Olsena jako takiego, gdyż zmiana obsady spowodowała, iż reżyserzy i producenci stwierdzili, że nie chcą zaliczać go do głównej serii. Natomiast jeszcze w 2010 roku powstała animacja o dalszych losach Gangu Olsena. Jeśli chodzi o filmy, to mam dla Was długą i ciekawą listę, ale postaram się nie oscylować wokół produkcji typu kryminały, bo uważam, że byłoby to podejście na łatwiznę. Chodzi o to, żeby Wam troszeczkę rozszerzyć światopogląd duńskiej kinematografii, w związku z czym na całej tej liście znajdzie się jeden film, który można by było potraktować w kategorii kryminalnych. Cała reszta jest zupełnie inna i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Na początek dwa filmy z Madsem Mikkelsenem. Pierwszy z nich to zeszłoroczna produkcja, która ukazała się na początku grudnia. Jest to film pod tytułem Na Rauszu. Jest to historia grupy przyjaciół, którzy pod wpływem teorii, że alkohol pomaga przezwyciężyć problemy i ułatwia życie, że je zmienia na lepsze, postanawiają każdego dnia spożywać pewną ilość alkoholu po to, żeby zobaczyć, jak zbawienny wpływ procenty będą miały na ich życie i jak cudownie zmieni się ono w iluzoryczną bajkę, w której będą mogli żyć i egzystować i się cieszyć dniem codziennym. Na początku oczywiście wszystko idzie dobrze, alkohol faktycznie im pomaga, są śmielsi, otwarci, są bardziej kreatywni, pomysłowi, mają więcej werwy i energii, Niestety jednak ta dawka, którą spożywają, po pewnym czasie okazuje się niewystarczająca, w związku z czym muszą ją zwiększać i z tygodnia na tydzień, z dnia na dzień muszą ją jeszcze powiększać i powiększać, co doprowadza do tego, że się uzależniają i w konsekwencji cała próba polepszenia sobie życia za pośrednictwem procentów prowadzi do tragedii. Jest to ciekawa historia pokazująca, jak alkohol ma zgubny wpływ na organizm, ale również w pewien sposób komentuje to, jak sama Dania traktuje alkohol, jak traktuje napoje wysokotrunkowe. Nie wiem, czy wiecie, ale Dania jest jedynym krajem, który ma tak niskie restrykcje co do spożywania procentów. Już od 16 roku życia można swobodnie, bez problemów pójść do sklepu i zakupić sobie jakiś mocniejszy trunek i spożyć go, czy to na dworze, w parku, z rodzicami, w domu, pomiędzy lekcjami, przed pracą, po pracy. W zasadzie nieistotne, można robić z nim co się chce. A z badań przeprowadzonych wśród młodzieży wynika, że traktują oni alkohol jako spoiwo pomiędzy więźmi, że jest to ten element życia, który pozwala na wspólne doświadczanie emocji, przeżywania ich i nawiązywania nowych bądź umacniania starych więzi. Co pokazuje, że Duńczycy traktują alkohol jako niezbędny element życia dnia codziennego, którego nie uważają za coś wyjątkowego i nie celebrują spożywania alkoholu w sytuacjach wyjątkowych i bądź ekstremalnych, tylko że jest to po prostu taki trunek jak kawa, herbata, woda czy inne słodkie napoje. Zapominając oczywiście o tym, że spożywanie alkoholu w równych ilościach i od tak młodego czasu powoduje wyniszczenia w organizmie, ale i też na psychice i powoduje, że taki młody człowiek ma blokady i problemy z przezwyciężeniem swoich trudności, z konfrontowaniem się z sytuacjami stresowymi, bo ma zaburzoną percepcję odbioru i nie potrafi sobie poradzić w sytuacji kryzysowej bez bycia na rauszu. I o tym tak naprawdę jest ten film. O tym, że niezależnie od tego, jak twoje życie jest trudne, nudne, beznadziejne, to alkohol nie jest rozwiązaniem i on nie pomoże ci przezwyciężeniu twoich słabości, w zdobyciu nowej miłości, nowej pracy, urozmaiceniu tej pracy, pozbyciu się jakiegoś balastu. Wręcz przeciwnie, on jeszcze doda do twojego życia, czy monotonnego, czy trudnego, czy skomplikowanego, i jeszcze więcej problemów, z którymi będziesz musiał się borykać sam, bo jednak problem spożycia alkoholu i konsekwencji, które z niego wynikają, niestety są obarczone nie tylko tą osobą, która je spożywa, ale też środowiskiem, w którym się znajdujesz, w związku z czym całość psuje nie tylko, tylko ciebie, nie tylko bohatera, ale psuje też ludzi, którzy są dookoła niego. Drugą propozycją, drugim filmem, który chciałabym Wam zaprezentować z tym samym aktorem, jest film pod tytułem Polowanie i jest to ta produkcja, od której kariera Madsa się rozpoczęła, od której został on zauważony na rynku europejskim. Jest to produkcja z 2012 roku, która otrzymała nagrodę Cannes. Jest to historia nauczyciela o imieniu Lukas, który żyje sobie w małym miasteczku i pewnego dnia zostaje oskarżony o molestowanie swojej podopiecznej. Dziewczynka ta pod wpływem chwili i emocji, chcąc dać tak zwanego pstryczka w nos swojemu ulubionemu nauczycielowi za to, że nie miał zbyt wiele czasu dla niej, kiedy ona tego potrzebowała, postanawia wymyśleć historię. Właściwie skleca pewien ciąg wyrazów, które sugeruje, że została ona wykorzystana seksualnie przez Lukasa. Po wypowiedzeniu tych słów całe życie naszego bohatera się zmienia, wywraca się do góry nogami. Wszyscy jego przyjaciele, znajomi odwracają się od niego, traci oczywiście pracę, właściwie jest zawieszony. Ludzie się od niego odwracają, pomimo tego, że znają go dobrze i wiedzą, że to jest łagodny i dobry i uczciwy człowiek. Na początku patrzą na niego z pod ukosa, później pokazują mu plecy i nie chcą z nim rozmawiać, nie chcą z nim mieć kontaktu. Następnie rodzi się pewien rodzaj agresji, opresji i takiej przemocy, która utożsamia wszystkie tą, całą tą negatywną energię i emocje związaną z tym, że jak on śmiał w ogóle dotknąć małej dziewczynki, że to jest niemoralne, niedobre i właściwie powinien być surowo ukarany, a na samym końcu powoduje, że ludzie zmieniają się w takich myśliwych i właściwie polują na niego, chcąc jego śmierci. Cała fabuła tego filmu skupia się zarówno na Lukasie, na tym jak on podchodzi do całej sprawy, jest on spokojny, wyważony, nie bije się w piersi oczywiście, że to nie on, owszem mówi, że cała sytuacja jest wymyślona, że to jest właściwie nieprawda i że nie ma podstaw do tego, żeby wierzyć temu, co powiedziała ta dziewczynka. Natomiast z drugiej strony całe miasteczko wierzy po prostu na jedno słowo małemu dziecku i przeobraża się po prostu w potworów. Robi się, wychodzi z nich najgorsze zło i w miarę upływu czasu następuje taki rozrost, wzrost emocji tych negatywnych, którą kulminację mamy w lesie, gdzie powiedzmy przez przypadek dostaje rykoszetem wystrzelonym pociskiem, który odbija mu się na skroni. Bardzo emocjonalny obraz, taki nasączony negatywnymi emocjami, który pokazuje, jak w ułamku sekundy można zniszczyć życie porządnemu człowiekowi. Do tego filmu proponuję Wam dużą paczkę chusteczek, bo z pewnością uronicie niejedną łzę, czekając aż cała sprawa się uspokoi, aż Lukas odzyska dobre imię, a szaleństwo, które ogarnęło społeczność miasteczka, stonuje i zdrowy rozsądek weźmie górę i wszystko się uspokoi. Następną produkcją, równie trudną, mówiącą o niewygodnym temacie, chociaż już nie tak nacechowaną emocjonalnie, jest film Królowa Kier. Główną bohaterką jest Ann, lubiana i godna zaufania prawniczka, która pomaga nieletnim ofiarom molestowania seksualnego. Oboje z mężem są szanowani i poważani, mają tak zwany wyższy status społeczny. Pewnego dnia do ich domu przyjeżdża nastoletni syn męża Ann, czyli Gustaw. Jest to zbuntowany dzieciak, który nigdy nie utrzymywał kontaktu ze swoim ojcem, a teraz pojawia się ich w domu, aby zburzyć porządek dnia codziennego i zrobić małą rewolucję w nim. Ann jest kobietą w średnim wieku, zajmuje dobre i szanowane stanowisko, ma kochającego męża, a wszednobylski luksus i sterylność mieszkania daje wrażenie takiej sztuczności osób, które w nim żyją. Starsza pani jest nieco znudzona swoim przewidywalnym i normalnym życiem, w związku z czym postanawia uwieść Gustawa i wykorzystać go seksualnie. Gospodyni domu cynicznie i bez obłudy wykorzystuje młodego chłopaka do zaspokojenia swojej chuci, do swojej żądzy, a gdy zostaje skonfrontowana ze swoimi czynami, wypiera się tego bez mrugnięcia okiem i bez żadnych konsekwencji porzuca chłopaka, mając za nic jego złość, łzy i bezradność, co w obliczu jej profesji jest dosyć ironiczne i tragiczne zarazem. Tu doradza młodym osobom wykorzystywanym seksualnie, że muszą się bronić, że muszą zgłaszać się na policję, muszą powiedzieć nie, że mają do tego pełne prawo, a sama gwałci nastolatka, nie ponosząc za to żadnej kary. Mało tego, niszczy jego życie, które i tak już miało pod górkę. Ja specjalnie mówię tutaj gwałt, gdyż pierwsze zbliżenie między Ann i Gustawem jest dosyć perwersyjne i wyrachowane ze strony kobiety, która wie czego chce, wie po co przyszła do pokoju Gustawa i obrzydliwie wystawia swój tyłek po to, aby ten ją posiadł. Widać, że chłopak wie, na czym rzecz polega i nie jest to jego pierwszy raz, ale sposób, w jaki dochodzi do samego aktu, jest odstraszający. Czuć w nim zimne i wyrachowane podejście, chciwą żądzę zawładnięcia czyimś ciałem do zaspokojenia własnych potrzeb i aż ciarki przechodzą po ciele, gdy się na to patrzy. Ale patrzeć trzeba i to do samego końca, do ostatniej minuty, żeby zobaczyć, jak cała sytuacja zostanie rozwiązana. Królowa Kier dotyka niezwykle delikatnego i często pomijanego tematu, czyli wykorzystywania seksualnego, ale nie przez mężczyzn, tylko przez kobiety. Większość dzieł popkultury podejmuje tę tematykę, ale oprawcą zazwyczaj jest mężczyzna, a ofiarą kobieta bądź dziecko. Tutaj mamy odwrotną sytuację. Mamy tutaj dojrzałą kobietę, która już pewne rzeczy w swoim życiu przeszła i jej życie jest nieco nudnawe i w momencie, kiedy trafia się młoda, świeża krew nastolatka, to postanawia wykorzystać ją, bo taką ma chęć, bo taką ma żądzę, bo taką ma potrzebę, nie patrząc na to, że staje się sama oprawcą i tworzy kolejną ofiarę, którym do tej pory sama doradzała, że mogą się przeciwstawić i powiedzieć: halo, ale ja nie chcę tego zrobić, bo nie czuję się z tym dobrze. Ten film można podsumować trzema krótkimi słowami: cynizm, wyrachowanie i obłuda. Zmienimy klimat na nieco lżejszy i przedstawię Wam film pod tytułem Winni z 2018 roku. Jest to historia policjanta o imieniu Asger, który zostaje dyscyplinarnie przeniesiony za biurko, gdzie ma obsługiwać tak zwany telefon zaufania. Pod koniec jednej z jego zmian, gdy już ma wychodzić do domu, dzwoni telefon, a w słuchawce jest kobiecy głos, który w dziwny sposób rozmawia z policjantem i kobieta zachowuje się trochę tak, jakby rozmawiała ze swoimi dziećmi, po czym Asger orientuje się, że osoba dzwoniąca ma kłopoty. Okazuje się, że kobieta jest przewożona w jakimś samochodzie przez potencjalnego porywacza. Asger jest w stanie zawęzić poszukiwania kobiety do okolicy masztu telefonicznego, w pobliżu którego znajduje się telefon IBAN. Ale jednak jest to zbyt duży obszar, aby móc wysłać ekipę ratunkową oddziału policji, w związku z czym policjant kontynuuje rozmowę z kobietą, aby ją ocalić. Winny to typowy sensacyjniak, przy którym z pewnością spędzicie miłe chwile, a jeżeli Wam się podobała produkcja z Kim Basinger pod tytułem Komórka, to jestem pewna, że winni też Wam podejdą, gdyż tematyka jest podobna, klimat jest również zbliżony, w związku z czym będziecie mieli okazję sprawdzenia, która produkcja jest lepsza, czy amerykańska, czy duńska. Dla osób, które lubią animacje oraz nietypowe podejście do tego gatunku filmowego, mam do zaprezentowania film pod tytułem Metropia. Mamy rok 2024, a światowe zasoby ropy wyczerpały się. Tajemnicza firma Trex połączyła linie metra poszczególnych miast europejskich i stworzyła jedną wielką sieć zwaną Metropią. Głównym bohaterem jest Roger. Jest to przeciętny mieszkaniec Sztokholmu, który pracuje sobie w takiej firmie call-centerowej. Używa roweru do przemieszczania się pomiędzy pracą a domem, gdyż uważa, że metro jest jakieś dziwne i podejrzane i że dzieją się tam rzeczy niewytłumaczalne. Niestety któregoś dnia rower zostaje zepsuty, w związku z czym zostaje zmuszony do użycia metra, zjeżdża w dół, a tam się okazuje, że zaczyna słyszeć głosy w głowie. W metrze poznaje też piękną i tajemniczą Ninę, której postanawia pomóc w przeprowadzeniu planu, który ma zapewnić mu swobodę i uwolnić się od głosu, który słyszy w głowie. Fabuła może nie jest zbyt oryginalna, ale sam koncept stworzenia sieci linii metra, która pozwala na poruszanie się po całej Europie w przeciągu jednej godziny, jest się w stanie przejechać z jednego krańca w drugi, jest niezwykle ciekawa. Na szczególną uwagę jednak zasługuje strona wizualna, gdzie połączono animację z techniką wycinankową. Do stworzenia postaci wykorzystano zdjęcia z ulicy, powycinano im głowy i wklejono je w korpus naszych bohaterów. Głowy te są nieproporcjonalne, są znacznie większe niż cały korpus ciała. Skóra, jej tekstura, jej tatuaże, wszystko jest bardzo realistyczne, co idzie w dużej kontrze do ruchów samych postaci, które są nienaturalne i daje nam taki odbiór surrealistyczności. Do tego jeszcze dodajmy kolorystykę samego filmu, gdzie oscyluje ona pomiędzy różnego rodzaju odcieniami szarości i ponurych barw, które daje nam jeszcze bardziej pogłębione wrażenie utopijności. Ponura produkcja, która z pewnością spodoba się antyszczepionkowcom, zwłaszcza tym, którzy uważają, że Bill Gates wszczepia nam mikrochipy, żeby nas kontrolować za pośrednictwem szczepionek, zwłaszcza teraz szczepionek przeciwko koronawirusowi. A tak już zupełnie poważnie, to jest to produkcja może nie pozbawiona wad i niektóre wątki powinny być przycięte, niektóre bardziej rozwinięte, ale sam koncept stworzenia i połączenia zdjęć i animacji jest niezwykle ciekawy. Sama produkcja otrzymała nagrodę w Wenecji, nagrodę w kategorii kina przyszłości, w związku z czym, jeżeli chcecie wiedzieć, jak może wyglądać przyszła animacja, jak może wyglądać przyszłe kino, zachęcam Was do obejrzenia filmu pod tytułem Metropia. Jeśli chodzi o seriale, to z pewnością słyszeliście taki tytuł jak Most nad Sandem, czyli historia kryminalna, w której fabuła rozpoczyna się od znalezienia ludzkich zwłok na moście łączącym Danię i Szwecję. Cała fabuła jest poprowadzona w kierunku odnalezienia mordercy i pokazania różnic kulturowych pomiędzy Danią a Szwecją. Cała produkcja doczekała się 4 sezonów, a główną bohaterką jest tutaj Saga Noren, policjantka z Malmo, która cierpi na pewien rodzaj autyzmu. Serial ten doczekał się 4 sezonów i każdy sezon dotyczy zupełnie innej sprawy, dotyczy zupełnie innego morderstwa i przestępstwa, które oczywiście musi rozwiązać nasza bohaterka. Produkcja ta okazała się na tyle ciekawa i popularna, iż inne kraje zainteresowały się zrobieniem własnego serialu i tak na amerykańskim rynku pojawił się serial pod tytułem Na granicy, a na francusko-brytyjskim serial pod tytułem Tunel. Jeśli chodzi o sam klimat tego serialu, to tutaj się nie zawiedziecie, będzie mrocznie, intrygująco, nieszczęście na nieszczęściu, pojawi się brutalność zarówno psychiczna, jak i fizyczna, a dookoła tego jest skomplikowana kryminalna intryga, w którą wplecione są nie mniej złożone relacje międzyludzkie. Ponieważ serial jest bardzo dobry i można go na równi stawiać z taką produkcją jak Gra o Tron, nie chcę Wam tu za bardzo spoilerować. Niemniej jednak należy zwrócić uwagę na parę narratorów, czyli duńskiego inspektora i szwedzkiej policjantki, którzy różnią się od siebie diametralnie, ścierają się ze sobą od pierwszych scen, ale nie jest to iskrzenie na podłożu erotycznym i całe szczęście, bo nic nie wskazuje na to, by sytuacja miała ulec zmianie w kolejnych sezonach i zaowocować romantycznym happy endem. Na szczególną uwagę zasługuje gra aktorska od twórczyni głównej roli, która miała dosyć trudne zadanie oddania na ekranie osoby chorej z Aspergerem. Nie wiem, czy mieliście okazję kontaktu z taką osobą. To są ludzie, którzy charakteryzują się obsesyjnym zainteresowaniem i rozległą wiedzą dotyczącą różnych dziedzin. Mają doskonałą pamięć i umiejętność koncentracji, co oczywiście pomaga w pracy policjanta, natomiast może przeszkadzać w kontaktach międzyludzkich. Inne typowe dla tego typu syndromu aspekty charakteru to jest uleganie emocjom, rutynowe zachowania czy trzymanie się zasad, które niekiedy są pomocnicze, ale w innych przypadkach okazują się być przeszkodą. Osoby z chorobą Aspergera mają brak umiejętności empatii oraz wykrywania niuansów podczas rozmowy. Również nie są zdolne do kłamania, mówią szczerą prawdę i są trochę jak dziecko, które do tej pory nie wypracowało w sobie takiej umiejętności społeczno-obyczajowej, w której to należy zwracać uwagę na pewne konwenanse i niuanse, które zostały wypowiedziane tak, aby się dopasować do społeczeństwa. Wszystkie te cechy Aspergera plus pedantyczny styl Sagi powodują, iż ma ona problemy nie tylko w życiu codziennym, ale w prowadzeniu śledztwa. I tu przychodzi z pomocą Martin, który uzupełnia pewne braki bądź niweluje gafy, które jej koleżanka popełniła podczas prowadzenia śledztwa. Całość ogląda się fantastycznie i to nie tylko ze względu na główną intrygę i motyw szukania mordercy i sprawcy, ale również ze względu na korelacje pomiędzy bohaterami. Kolejną produkcją, nieco inną, ale nie mniej ciekawą, jest serial pod tytułem Borgen, którego z czystym sercem mogę polecić miłośnikom House of Cards. Borgen w polskim tłumaczeniu Rząd jest to historia liderki partii umiarkowanej Bridget, która dzięki dobrej kampanii wyborczej, którą przygotował jej spin doktor, zdobywa znaczącą ilość głosów w parlamencie i dostaje prośbę od królowej o utworzenie rządu. Sprawa nie jest jednak łatwa, gdyż jej adwersarze polityczni knują i tworzą schodki, po których Bridget wolno, ale skutecznie się wspina i koniec końców zostaje ona premierem rządu i zaczyna rządzić duńskim parlamentem. Oczywiście nie robi tego ona bez pomyłek, gaf czy problemów, które musi niwelować za pośrednictwem niekoniecznie czystych zagrywek, co jest w kontrze do jej moralnego nastawienia na uczciwe rządzenie światem, ale niestety świat polityki nie pozwala jej na to, aby za każdym razem można uczciwie i w sposób klarowny rozwiązywać problemy i przeszkody, jakie tworzą nie tylko partyjni koledzy, ale również i sytuacja geopolityczna czy ministrowie wewnątrz jej własnego rządu. To, co odróżnia ten serial od House of Cards, jest podejście do polityki, gdzie nie jest ona tutaj celem w samym sobie, ani nie napędza życia jako takiego, tylko jest to praca, w której sama Bridget spędza za dużo czasu. Po 20 godzinach pracy na dobę Bridget wraca do swojego domu, do kochającego męża oraz dwójki dzieci, którzy z utęsknieniem czekają na nią po każdym dniu jej ciężkiej pracy. Mąż ją wspiera, doradza, jest kochający, wyrozumiały i widać, że Bridget traktuje bycie premierem jako typową pracę od do i nie jest to jej całe życie, nie jest to jej cały świat, w przeciwieństwie do Franka Underwooda, który traktował politykę jak całe jego życie, całe jego jestestwo i w zasadzie jego życie osobiste, jeżeli jakikolwiek miał, to kręciło się wokół tylko jednego tematu. Do tego dochodzi motywacja samej pani premier, która zdaje się być na tyle słuszna i dobra, że w związku z tym my jako odbiorcy kibicujemy jej w zupełnie inny sposób niż kibicowaliśmy Frankowi Underwoodowi. Tutaj chcemy, aby Bridget się udało, żeby pokonała swoich przeciwników, żeby rozwiązała problemy, które zostawili jej poprzednicy, ewentualnie żeby rozwiązała nadchodzące problemy jak najmniejszym kosztem dla niej samych i dla jej wartości, które wniosła do tego parlamentu. Oprócz gierek politycznych mamy jeszcze tutaj wątek mass mediów, tego jak gazety i telewizja komentują wydarzenia polityczne, upadki, gafy oraz prognozy co do rozwoju duńskiego państwa. Główny adwersarz naszej pani premier wykupił gazetę, która oczywiście jest przeciwna rządowi, obecnemu rządowi i która za każdym razem usiłuje obalić go, ewentualnie zaszkodzić mu, publikując oczerniające artykuły. Sam wątek mass mediów nie byłby na tyle intrygujący, gdyby nie fakt, że korelacja pomiędzy współpracownikami, którzy są w rządzie, ewentualnie pomagają osobom, ministrom, którzy zarządzają funduszami duńskiego budżetu, współpracują z ludźmi, którzy bezpośrednio są dziennikarzami, śledczymi, prezenterami, którzy mają wpływ na to, jak są skomentowane wydarzenia, jak są komentowane decyzje podejmowane przez rząd. Polityka jest sztuką, jest grą, do którego nie każdy się nadaje, a dzięki serialowi Borgen mamy dostęp do zakulisowych przepychanek i układzików, których rezultat obywatele duńscy mogą przeczytać bądź obejrzeć w telewizji. Serial ten w dobry, spokojny i w miarę rzetelny sposób pokazuje korelacje pomiędzy pracownikami rządu a przedstawicielami mass mediów, jak mogą ze sobą współpracować, ewentualnie jak sobie przeszkadzają, co powoduje, iż odbiór informacji, które ma zwykły szary obywatel, może być utrudniony i gdzie trudno jest się dopatrzyć tego sedna sprawy. Borgen w porównaniu do House of Cards jest mniej szpanerski, mniej przerysowany. Nie ma tutaj przełamania czwartej ściany, która w przypadku House of Cards była atrakcyjna i ludzie uwielbiali, gdy Frank Underwood mówił bezpośrednio do widza. Tutaj tego nie mamy, ale sama fabuła jest na tyle interesująca i na tyle dobrze zarysowana, że jest to zupełnie niepotrzebny zabieg, który mógłby przeszkadzać w odbiorze samej produkcji. Gdybym miała ocenić, która z tych produkcji jest lepsza, musiałabym postawić równoważnik. To, co zdecydowanie odróżnia Borgen od House of Cards, to to, że jest to spokojna produkcja, w której nie ma takiej egzaltacji emocjami, takiej nadmiernej ekspresji tego, jakim to główna bohaterka, główny narrator jest wyśmienity i rewelacyjny. Nie ma tutaj wyższego planu, dla którego dany bohater by działał i walczył, bo tak jak mówię, tutaj Bridget traktuje swoją pracę jako coś, co trwa przez te 8, 10 do 12 czy 15 godzin w nadmiarze, natomiast później wraca do swojego normalnego, ustabilizowanego życia, w którym to należy zaspokoić męża, porozmawiać z dziećmi, poczytać książki, rozwiązać szkolne problemy, etc. Frank Underwood tego nie miał. On był, jego życie kręciło się wokół polityki i wszystko było na nią ukierunkowane, na to, by być prezydentem Stanów Zjednoczonych. Gdybyście jednak nie mieli ochoty na polityczne rozgrywki, wolelibyście coś bardziej spokojniejszego, do refleksji, do pośmiania się, to mam dla Was serial pod tytułem Rita. Rita to historia nauczycielki w średnim wieku, która zmaga się z wychowywaniem swoich podopiecznych, dzieląc swój czas pomiędzy już prawie dorosłymi dziećmi, a okazjonalnymi przygodami łóżkowymi. Dodajmy do tego jeszcze romans bardzo specyficzny z panem dyrektorem, tarcia na poziomie Rita i szkolna pani psycholog, plus jakieś rozwiązywania problemów i nieporozumień z gronem pedagogicznym i mamy cały zarys fabuły. Rita jest słodko-gorzką komedią. Główna bohaterka ma rewelacyjny kontakt z dziećmi i młodzieżą, jest nauczycielką z prawdziwego powołania, gdzie dobro jej podopiecznych jest najważniejsze, ale z drugiej strony niezbyt dobrze sobie radzi z własnymi dziećmi. Jej liberalne podejście do wychowania sprawia, że każde z trójki dzieci wymyka się spod kontroli, oddala się w swoim kierunku, o którym nasza bohaterka nie zawsze ma pojęcie, nie zawsze wie, gdzie oni podążają. Nie pomaga też fakt, że sama Rita miała utrudniony kontakt z własną matką, a miłość jej życia jest w innym i szczęśliwym związku. Do tego nasza bohaterka nie bardzo przyjmuje się konwenansami, nie lubi autorytetów i właściwie robi i mówi co chce. Główna oś fabuły kręci się wokół samej Rity i jej rodziny. Ma ona dwóch synów i córkę, jedno z nich jest introwertykiem i do tego gejem, który musi sobie poradzić w nowej, zastanej rzeczywistości po tej drugiej stronie barykady. Najstarszy próbuje stworzyć sobie własne gniazdo z nową dziewczyną. Pojawia się biznes, ślubne plany i do tego nieoczekiwana ciąża, która jak zwykle wszystko wywraca do góry nogami. Wydawać by się mogło, że Rita najlepszy kontakt ma ze swoją córką, że łączy je specyficzna więź, ale dosyć szybko się okazuje, że cała relacja ma braki i że nieprzegadane sprawy prędzej czy później wyjdą na jaw ze zdwojoną siłą i to nie zawsze w odpowiednim momencie. Co jest dosyć kuriozalne, bo gdy chodzi o jej wychowanków, to Rita jest w stanie walczyć o nie jak lwica. Śmiało i odważnie mówi o emocjach jej towarzyszących, broni ich za wszelką cenę, ale gdy przychodzi do osobistych spraw, już tej pewności nie ma. To zuchwalstwo, które kieruje Ritą, powoduje, że traktuje ona wszystko i wszystkich z góry, a zwłaszcza mężczyzn, traktuje ich przedmiotowo, gdzie tylko jedna część ciała ją interesuje. Jedyną osobą tak naprawdę, która ją dobrze rozumie, zna i do której ma słabość jest Thomas, czyli była miłość, ale ta bajka niestety już dawno się skończyła, a łódka z księciem, na którym on siedział, już dawno odpłynęła. Poza głównym wątkiem mamy jeszcze poboczne tematy, które w każdym odcinku się zmieniają i traktują o sprawach związanych z dziećmi w szkole, z programem nauczania czy z ogólną polityką rozwoju placówki oświatowej. Mamy tu zawiązane takie problemy jak narkotyki, dzieci z ADHD, jak budować pewność siebie u młodzieży, jak budować relacje z rówieśnikami, do tego jeszcze szeroko zakrojony temat seksu, czyli kiedy powinna nastąpić inicjacja seksualna, kto z kim, jak się zabezpieczać, etc. Całość ogląda się dobrze i sprawnie. Nie ma tutaj przesadnych wątków komediowych, ani elementów dramatu, po których widz miałby zgagę. Fabuła jest wyważona emocjonalnie, dlatego tak gładko się to ogląda. Wbrew pozorom nie ma tutaj umoralniania na siłę. Wątki problematyczne związane z funkcjonowaniem szkoły oraz życiem osobistym samej Rity są przedstawione rzeczowo i nie ma tutaj nadmiernej egzaltacji emocjami, która mogłaby nas wbić w fotel i doprowadzić do łez. Na przeciwległej szali tej wagi mamy motywy humorystyczne, ale też nie są one przesadnie eksponowane. Jest to inny rodzaj humoru niż ten, do którego przyzwyczaiły nas amerykańskie czy brytyjskie produkcje. Ten jest spokojniejszy, bardziej naturalny. Nie ma tu szybko po sobie następujących scen komicznych, które potencjalnie miałyby wywołać u nas salwy śmiechu. Uważam, że jest to bardzo dobra produkcja i ze szczerym sercem mogę Wam ją polecić, zwłaszcza osobom, które są już znudzone i zmęczone oglądaniem wciąż tych samych seriali z przewidywalną fabułą i do znudzenia powtarzalnymi narratorami. Dla fanów serialu Dark mam bardzo dobrą wiadomość. Ostatnio na platformie Netflixa pojawiła się duńska produkcja pod tytułem Equinox, czyli Równonoc, w której jest zawarta historia zaginięcia grupy licealistów. Licealiści giną w niewyjaśnionych okolicznościach w 1999 roku i dwie dekady później Anna, jedna z sióstr osób zaginionych, postanawia rozwiązać zagadkową i tajemniczą historię, po której ma koszmary i do tej pory nie może dojść do siebie. Fabuła będzie przedstawiona dwutorowo w teraźniejszości oraz w 1999 roku. Całość natomiast została stworzona na podstawie duńskiego podcastu pod tym samym tytułem, który bił rekordy popularności na iTunes i to jest kolejna produkcja serialowa, która swoje źródła bierze w podcaście. Weźmy na przykład taką produkcję Homecoming, dostępną na Amazonie w roli głównej Julia Roberts. Jest to historia opiekunki społecznej Heidi Bergman, która pracuje w ośrodku pomagającym powrócić do życia byłym żołnierzom zwanym Homecoming, z tym, że ten ośrodek okazuje się nie być tym miejscem, za którym ona je uważa. Okazuje się, że Homecoming prowadzi jakieś dziwne badania, które zmieniają żołnierzy w ludzi zupełnie innych niż byśmy tego chcieli. Inną produkcją, która pojawi się na platformie Amazona, do której on zakupił prawa, będzie serial pod tytułem Dirty Diana, która swoją fabułę weźmie z podcastu o tym samym tytule. Cały podcast został stworzony przez Demi Moore, w którą ona sama wciela się w rolę dyrektorki korporacji, która opowiada o swoim życiu bez seksu w nieudanych związkach. Do tego bohaterka prowadzi w tajemnicy stronę internetową, gdzie kobiety zwierzają się sobie z fantazji seksualnych. Oczywiście jest to erotyk dla osób dorosłych. Podcast jest cały czas dostępny do odsłuchania na Waszych platformach, również tam, gdzie słuchacie domowej filmoteki, a całość pokazuje, że nie ma granic, że zarówno podcast, jak i produkcje filmowe mogą się mieszać i mogą czerpać z siebie nawzajem. A teraz czas na kolejny nowy segment pod tytułem Na Radarze. Na Radarze to dział, w którym będę Wam proponować różnego typu produkcje, zarówno filmowe, jak i książkowe czy komiksowe, ale niekoniecznie one będą związane z tematyką bieżącego odcinka. To ten segment, w którym będę chciała Wam zaproponować rzeczy, które jakiś czas temu się pojawiły, bądź w niedalekiej przyszłości będą miały się pojawić i które moim zdaniem warto by było obejrzeć, czy przeczytać, dotknąć, w zależności od tego, co to będzie. Na dzisiejszym radarze filmowym mam kilka propozycji, ale zacznę od tych, które dopiero wyjdą w nowym roku, a których jeszcze daty nie wiemy, kiedy to nastąpi i tak na dobrą sprawę nie wiem też, czy będą one wyświetlane w kinie, czy może tylko za pośrednictwem streamingów. Pierwszą produkcją jest film krótkometrażowy Pedro Almodovara pod tytułem Ludzki głos w roli głównej Tilda Swinton. Produkcja ta powstała na podstawie monodramu Jeana Cocteau z 1930 roku, w którym to bohaterka prowadzi podczas godzinnej rozmowy telefonicznej dialog ze swoim niewidocznym kochankiem, który odszedł do innej. Już obecność samej Tilda Swinton powinna Was przekonać do obejrzenia tego filmu, gdyż jest to naprawdę niezwykła i utalentowana aktorka, która nie boi się wyzwań i ma na swoim koncie takie dzieła jak Musimy porozmawiać o Kevinie, Orlando na podstawie powieści Virginia Woolf, dramat Na samym dnie, Niezwykły przypadek Benjamina Buttona, Julia, horror Suspira, czy może czarną komedię Truposze nie umierają. Film ten miał już swoją premierę na festiwalu, teraz tylko czekać, aż się pojawi u nas na ekranach. Możecie sobie obejrzeć trailer, który jest dostępny na YouTubie i mam nadzieję, że będziecie czekać równie z niecierpliwością jak ja na obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję również, że w niedalekiej przyszłości pojawi się więcej tego typu produkcji, to znaczy skromniejszych, bardziej subtelniejszych, wyrafinowanych po całej tej pandemii koronawirusa, gdzie nie można było tworzyć blockbuster, ani filmy fantasy. W związku z tym mam nadzieję, że będziemy mieli okazję doświadczyć nowego rodzaju typu kina, w którym to gra aktorska, muzyka i scenariusz liczą się dużo bardziej niż efekty specjalne czy praca z CGI-em. Kolejną produkcją, na którą będę czekać, a której daty jeszcze dokładnie nie znamy, kiedy się pojawi na naszych ekranach, będzie bajka wyprodukowana przez studio Ghibli, która będzie zrobiona techniką komputerową i będzie to pierwsza tego typu bajka zrobiona przez studio Ghibli. Bajka ta będzie nosiła tytuł Erving and the Witch i jest to adaptacja książki Diany Wynne-Jones pod tym samym tytułem. Jest to oczywiście historia fantasy, w której główną bohaterką jest Erving, dziewczynka, która została porzucona w sierocińcu i właściwie w przeciwieństwie do innych dzieci, które się znajdują w tym przybytku, jest szczęśliwa, nic jej nie przeszkadza i czuje się dobrze tam, gdzie jest, ale pewnego dnia zjawia się wiedźma, która chce ją stamtąd zabrać, no i oczywiście nasza mała dziewczynka musi sobie poradzić z różnymi przeciwnościami losu, plus do tego ma przyjaciela kota. Całość wygląda bardzo ciekawie, interesująco, ja się nie mogę doczekać, zwłaszcza, że już jedna bajka na podstawie twórczości naszej Diany została wyprodukowana przez studio Ghibli, a mianowicie Latający Zamek Hauru. I jeżeli dobrze pamiętacie poprzednie odcinki, to jest to jedna z moich ulubionych animacji studia Ghibli, którą pamiętam i którą w gruncie rzeczy ostatnio widziałam w święta Bożego Narodzenia, miałam powrót do sentymentów, także jestem bardzo ciekawa, jak będzie zrealizowana ta produkcja. Gdybyście mieli ochotę na nieco inne klimaty i szukalibyście jakiegoś filmu z działu a la Matrix, to mam dla Was film pod tytułem Posesor. Jest to historia dziewczyny, która pracuje w tajnej organizacji, która zleca bogatym klientom pozbywanie się dla nich niewygodnych osób i robi to za pośrednictwem technologii, która manipuluje swoimi ofiarami i przejmuje kontrolę nad ich ciałami oraz umysłami, po czym likwiduje ich na zlecenie danej osoby. Film ten to tak naprawdę taka hybryda science fiction, świata zabójcy oraz horroru. Całość została zrobiona przez Brandona Cronenberga, czyli syna twórcy Muchy, legendarnego horroru, w którym to człowiek zamieniał się w muchę. Jeśli się nie boicie i macie ochotę zobaczyć coś nowego, to zapraszam Was do obejrzenia tego filmu, który jest dostępny na VOD. Z drugiej strony, gdybyście woleli bardziej sentymentalne i spokojne klimaty, bardziej refleksyjne, to mam dla Was film pod tytułem The Life Ahead, który jest dostępny na Netflixie w roli głównej Sophia Loren. The Life Ahead, czyli Życie przed sobą, jest to historia opowiadająca przyjaźni małego Momo o arabskich korzeniach i starej polskiej Żydówki Pani Róży, w tej roli Sophia Loren. Fabuła jest osadzona w jednej z dzielnic Paryża, gdzie mieszkają prostytutki, alfonsi, złodzieje i wszelkiej maści biedota. Główny bohater, chłopiec, jest wychowany przez starą prostytutkę, która opiekuje się dziećmi innych prostytutek i poznaje świat z bardzo wyjątkowej i innej perspektywy, a między chłopcem i Sophią Loren nawiązuje się pewna nić przyjaźni, nić porozumienia, która zmienia ich życie i nadaje inny smak i perspektywę, w której do tej pory egzystowali. Przepiękny film o przyjaźni i miłości oraz oddaniu. Nasza Pani Róża jest osobą starzejącą się i w pewnym momencie będzie potrzebowała pomocy i opieki. I Momo, który bardzo dużo jej zawdzięcza, postanawia zostać ją aż do samego końca. Wzruszająca historia, taki typowy wyciskacz łez, który udowadnia, że przyjaźń nie zna granic, że niezależnie od tego, jakie są różnice między ludźmi, czy to kulturowe, religijne, czy wiekowe, nic nie stoi na przeszkodzie, aby dwójkę ludzi połączyła szczera przyjaźń, nasączona miłością, dobrocią, oddaniem i tego rodzaju uczuciem, który dopełnia nas i nasze życie, które sprawia, że w pewnym momencie staje się ono lepsze i wzbogaca nie tylko nas samych, ale wzbogaca też życie drugiej osoby. Bardzo się cieszę, że kolejna aktorka dołączyła do grona znanych artystów, którzy pojawiają się na małym ekranie, pojawiają się w produkcjach streamingowych, dzięki czemu możemy pokontemplować ich kunszt aktorski w domowym zaciszu, bez słuchania jakiegoś siorbania napojów przez plastikową rurkę, którą de facto od tego roku już nie można produkować, ewentualnie osób, które dziamdziają jakiś popcorn za tobą i zapach świeżego masła tak zwanego roznosi się po całej sali. Mam nadzieję, że sięgniecie do tej produkcji, otwórzcie serca i umysły, chłońcie tą produkcję, chłońcie aktorstwo Sophie Loren. Miejmy nadzieję, że jeszcze nie raz, nie dwa, a trzy czy więcej pojawi się na małym ekranie i będziemy mogli obejrzeć filmy z jej udziałem. I ostatnia pozycja, która znajduje się na mojej radarowej liście, idealnie wpisuje się w norweską tematykę, a mianowicie jest to książka autorstwa Birgena Amundsena pod tytułem Harald, 40 lat na Spitsbergenie. Birgen Amundsen to norweski pisarz i dziennikarz, który w swojej książce kreśli nam portret człowieka o imieniu Harald, który przez prawie 40 lat żył, pracował i stał się integralną częścią Svalbardu. Svalbard to taki śnieżny raj Arktyki, to najdalej wysunięta prowincja, do której się wybrał nasz bohater potencjalnie na rok, a został tam przez prawie 40 lat. I jest to historia człowieka upartego, dążącego do określonego celu, ale też samotnika, który wbrew pozorom umiał zjednywać sobie ludzi. Jeśli macie ochotę zagłębić się w zimne i lodowate zakamarki Arktyki, poczuć ten śnieżny klimat fałd lodu, które ze wszechmiar otaczają naszego bohatera, to zapraszam Was do przeczytania tej książki, która ukaże się w połowie stycznia na łamach wydawnictwa Czarne. To wszystko na dziś. Trzymajcie się ciepło, uważajcie na siebie i do usłyszenia w następnym odcinku.